Jeżeli już ktoś się decyduje na publikację tak kontrowersyjnego artykułu, no to powinien się z tym liczyć, że te kontrowersje będą i jakie mogą go spotkać konsekwencje.
Natomiast jeżeli chodzi o niepełnosprawność psychiczną, no to jest taki problem na tyle złożony i trudny, że wolelibyśmy go po prostu nie ruszać.
Dyskurs jest ważny, jednak w obecnych czasach takie artykuły i takie tendencje u osób wykształconych nie są pożądane.
Przypadek Uniwersytetu X. Reportaż Joanny Sikory.
Czy ludzie niezrównoważeni psychicznie powinni być przyjmowani na uczelnie wyższe? Nie zamierzam zwalczać szaleństwa, ani też spychać go do getta osobliwości. Natomiast wymagam od niego tego samego, czego wymagam od siebie. Respektu dla wzajemnej odmienności. Dlatego opowiadam się za potrzebą ograniczonej dyskryminacji. Tak rozpoczyna się artykuł profesora Piotra Nowaka, który na łamach Rzeczpospolitej ukazał się 5 stycznia. Mowa w nim o hipotetycznym studencie z zespołem Aspergera, który przeszkadza w prowadzeniu zajęć. Profesor Nowak zamiennie używa słów wariat czy niezrównoważony student. Po tekście rozpętała się burza. Zawrzało na korytarzach akademickich i w sieci.
Wszyscy i tak wiedzieli, o kogo chodzi i to nie jest wina studentów uczelni, że wywlekli, że tak powiem, to, że znają tego chłopca. Używając takiej, a nie innej anegdoty w cudzysłowie, bo to nawet nie było zabawne, musiał się z tym liczyć, że to wypłynie. To była tajemnica Poliszyna, ale tak zwana.
Wasza magnificencjo rektorze. Jako studenci filozofii i etyki na Uniwersytecie w Białymstoku wyrażamy niepokój związany z tekstem profesora Piotra Nowaka. W artykule autor, stosując licencja poetyka, opowiada o studencie z zespołem Aspergera, zakłócającym zajęcia uniwersyteckie. Na podstawie tego przypadku profesor Piotr Nowak sformułował postulat wykluczenia z prawa do kształcenia akademickiego wszystkich, których określił mianem półgłówków i wariatów, a do których zaliczył osoby dotknięte bardzo szerokim spektrum chorób i zaburzeń. Jako studenci nie chcemy, by białostocka filozofia była postrzegana przez pryzmat osoby Piotra Nowaka. Nie chcemy tłumaczyć się z jego poglądów. Nie chcemy być zmuszeni do przemilczenia ich w imię zaliczonego semestru. Nie chcemy bać się przychodzić na zajęcia. Nie chcemy, by osoby dotknięte problemami natury psychicznej były z tych zajęć wykluczone. Nie chcemy słuchać wykładów z eugeniki zamiast filozofii.
Przypadek, który stanowi punkt wyjścia wywodu Nowaka, to historia doktora Niewieskiego, wykładowcy kulturoznawstwa na Uniwersytecie w Popielnie. Ponieważ w Popielnie nie ma uniwersytetu, można przyjąć, że historia jest albo wymyślona, albo została sprokurowana na podstawie doświadczeń samego Nowaka lub któregoś z jego znajomych. Wybór Popielna, w którym mieści się stacja badawcza hodowli zwierząt PAN, miał też bodaj zaowocować chamskim żartem, dehumanizującym osoby z zaburzeniami psychicznymi, a uniwersytet, który dopuszcza je na studia, zrównującym z instytucją zajmującą się hodowlą czworonogów.
Jak przeczytałam ten artykuł, doszłam do wniosku, że tak nie powinien pisać profesor. Najprostsze takie sformułowanie jak Asperger były pomylone, że jest wariatem. To nie jest choroba, tylko stan. Profesor powinien myśleć o konsekwencjach, jakie z tego wynikną. Negatywne przede wszystkim dla tej osoby, ponieważ na pewno do niej doszło, musi czuć się okropnie, więc mam nadzieję, że ludzie będą brali też stronę tej osoby.
W tym momencie profesor po prostu wziął na siebie całą tę ogromną falę. To jest taki hejt, który się na niego wylewa, no bo wszyscy zwracają uwagę tylko na ten artykuł i na te parę słów, które być może kogoś rażą. Ja uważam, że owszem, też można mieć takie emocje w pierwszym momencie, czytając to słowo wariat, jak się pojawia, to kojarzy nam się jednoznacznie. Ale trzeba chwilę sobie dać na refleksję. Dlaczego? Skąd? Po co? W jakim celu? Coś musiało bardzo głęboko go poruszyć, skoro takich słów użył.
Po analizie tego artykułu doszliśmy do wniosku, że taki sposób prezentacji zagadnienia, które jest niewątpliwie ważne, jest zupełnie niedopuszczalny.
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku, profesor Robert Ciborowski.
Postanowiliśmy zaprezentować to w formie oświadczenia publicznego i myślę, że cała uczelnia trzyma się tego zdania, że nasze podejście do sprawy zaprezentowanej przez profesora jest zupełnie inne. Nie można w taki sposób, szczególnie takim językiem i w taki sposób prezentowania, dyskutować o sprawach, które są ważne, trudne i o których na przykład na uniwersytecie bardzo często się mówi. W tej chwili wyjaśniamy tę sprawę, prowadzimy różne rozmowy, różne analizy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Myślę, że w przeciągu kilku dni pełny raport na ten temat dostanę i wtedy okaże się, czy zajęcia były prowadzone zgodnie z zasadami, czy nie.
Dzień dobry, byliśmy umówieni. Joanna Sikora, Radio Białystok.
Są jak gdyby dwa języki, a może nawet jest ich więcej, którymi można się posługiwać, rzeczywiście rozmaite osoby właśnie tak się nimi posługują.
Profesor Piotr Nowak.
Ja nie jestem publicystą, ale czasem uciekam się do wyostrzenia pewnych problemów właśnie w języku publicystycznym, a to jest język, który na bardzo wiele przyzwala. Nigdy bym sobie nie pozwolił na to, żeby wyostrzać tego rodzaju problemy w dyskusji z rodzicami osób chorych. Albo gdybym pisał artykuł nie publicystyczny, ale właśnie naukowy.
Boli i będzie boleć.
Monika Korzuchowska, doilitko z Krajowego Towarzystwa Autyzmu.
My w ogóle nie godzimy się na takie sformułowania. Nawet jeśli jesteśmy zdrowi, tam od czasu do czasu dzieci się przerzucają różnymi wyzwiskami, to jeśli padnie hasło wariat, to przecież bardzo boli również zdrowego. A co dopiero osobę, która wie, że zupełnie inaczej patrzy na świat, że już kilkakrotnie zetknęła się z takim dysonansem, że kurczę, chciałem dobrze, a okazało się, że coś źle zrobiłem, bo czegoś nie zrozumiałem. Znam ludzi, którzy na przykład 20 lat już pracują przy osobach z autyzmem i mówią, że im dłużej pracuję, tym mniej wiem. Tym mniej wiem, co zrobić, co powiedzieć, bo to jest trudne. Ale to nie znaczy, że nie możemy czerpać wspólnie dobrych rzeczy i dobrej też takiej nauki wewnętrznej dla nas.
Chorobą psychiczną, wedle definicji, która bardzo łatwo dzisiaj można wyśledzić w sieci, jest schizofrenia. Ale już zaburzeniem psychicznym jest osobowość schizoidalna, jak mówią psychologowie. Dlaczego ja mam się tym zajmować? Dlaczego mam zajmować się odróżnianiem jednego od drugiego? To nie jest moją sprawą. W przypadku mojego tekstu jego intencją było wskazanie na bezradność nauczycieli w stosunku do osób z oczywistą dysfunkcją psychiczną. Bez względu na to, jaka jest jej geneza, czy genetyczna, czy wrodzona, czy społeczna, czy to jest alkoholizm, czy nie. Odróżniam osoby, które są na kacu, złośliwe albo permanentnie nieprzygotowane i z nimi sobie zawsze potrafiłem radzić. Odróżniam je od osób z dysfunkcją psychiczną. Ale to są dwa zupełnie odmienne stany świadomości.
Ja swoje dzieci wychowuję w duchu i tak mnie kiedyś nauczono, że moje dziecko może mieć autyzm, ma absolutnie zachowania wynikające z autyzmu, natomiast ono powinno być grzeczne, no tak jak każdy człowiek. Dążymy do tego, żeby funkcjonować w społeczeństwie, nie przeszkadzać innym osobom i uczyć nasze dzieci tego, żeby również zachowywały się akceptowalnie społecznie, ponieważ one w ten sposób, tak jak ten przykładowy tutaj student, są narażone na to, że będziemy źle o nim mówić, że będziemy źle o nim myśleć, że on też po jakimś czasie, czując te negatywne emocje, będzie się źle czuł i jego zachowania wynikające ze spektrum autyzmu będą się nasilały. Łatwo jest nam powiedzieć, ja ci powiedziałem zasady, ty się dostosuj. Osobie z autyzmem bardzo trudno, niektórych bardzo łatwo, bo zasady to święta rzecz, obowiązujemy, to znaczy, że nic nie mówimy, nie pytamy. Wszystko jest tak, jak trzeba. No ale są osoby, które po prostu nie rozumieją tych zasad. Nauczenie ich, przynajmniej na tym etapie edukacyjnym, może być trudne, ale to nie znaczy, że nie można takiemu studentowi zorganizować odpowiedniego otoczenia do nauki. On może korzystać absolutnie z wszystkiego, jeśli chodzi o umysł. Być może jakiś asystent, być może jakiś indywidualny tok studiów, być może indywidualne podejście. Natomiast wszystko zależy od tego, jak bardzo mocno my chcemy tej osobie pomóc. Czy uniwersytet to nie może być miejsce na terapię? Absolutnie, bo życie z moimi dziećmi uczy mnie, że każde miejsce to jest miejsce terapeutyczne. I powinniśmy podchodzić też do tego z pewną dozą wyrozumiałości, wymagać, ale również próbować jak najlepiej organizować środowisko tak, żeby ta osoba również czuła się dobrze.
Przez ograniczoną dyskryminację rozumiem sytuację, która wymusiłaby na uniwersytecie politykę pozwalającą przyjmować na studia tylko takie osoby, które się nadają do studiowania. Czyli krótko mówiąc, jestem za przywróceniem egzaminów wstępnych na studia.
Dla nas to, że osoby niepełnosprawne studiują, jest sprawą naturalną. My do tego jesteśmy przygotowani, zresztą doskonale sobie z tym radzimy, posiadając odpowiednio wykwalifikowane osoby, które przygotowują pracowników. Zresztą sam miałem takie doświadczenie, bo na moim wydziale również takie przypadki się zdarzają i sam byłem uczestnikiem takiej rozmowy z osobą, która zajmuje się osobami niepełnosprawnymi i nigdy nie mieliśmy z tym problemów. Zawsze radziliśmy sobie doskonale i zawsze byliśmy otwarci na wszystkie osoby, które mają stwierdzenie niepełnosprawności. Powiem tylko, że takich osób mamy ponad 200 na uniwersytecie. Nigdy nie było żadnych z tym problemów. Tym bardziej, że profesor również taką ofertę pomocy czy współpracy uzyskał. To, że z niej nie skorzystał, a wolał tak czy inaczej prezentować zagadnienie, no to już jego prywatna sprawa.
Nie chodzi o konkretną sytuację, nie chodzi o konkretnego człowieka, ponieważ nie o tym traktował mój artykuł. Ja oczywiście żywię się doświadczeniem jak każdy z nas. Różne rzeczy mi się w moim akademickim życiu przytrafiają. Natomiast to, o czym ja pisałem w swoim artykule, dotyczy sprawy generalnej. Na pewno rozwiązaniem tego problemu nie jest udawanie, że on nie istnieje. To jest jasne. Przy czym nie tylko ja jestem tutaj, krzyczę w rozpaczy, czy też jestem absolutnie bezbronny, czy też samotny. Bezbronna jest również instytucja uniwersytetu. Uniwersytet, który działa w oparciu o ustawę o szkolnictwie wyższym, działa w oparciu o taką ustawę, w której ten problem nawet nie został porządnie zdefiniowany. Znaczy postuluję, abyśmy rozpoczęli dyskusję następującego problemu. Jaka racja stoi i kto podjął decyzję o zrównaniu niepełnosprawności fizycznej z niepełnosprawnością psychiczną? I czy nie jest tak, że zrównanie to ma przynieść w konsekwencji ostateczną destrukcję uniwersytetu? Znaczy zorientowałem się, że parę lat temu tę sprawę dyskutowali prawnicy, ale nie przyniosła żadnych rezultatów ta ich dyskusja. Po prostu dla nich to był ciekawy przypadek prawny. Kim się stałem? Faszystą. Ideę ograniczonej dyskryminacji odczytano jako numerus clausus.
Pierwsze moje takie wrażenie to było, o co burza w szklance wody? Ze względu na to, że na co dzień osoby z autyzmem, osoby z zespołem Aspergera są dokładnie tak opisywane, jak opisał pan doktor. W związku z tym ja jako mama też bardzo często spotykam się z takimi opiniami ludzi. Ludzie po prostu nic nie wiedzą, co to jest zespół Aspergera, ani co to jest autyzm. Mimo tego już tak wiele materiałów jest, tak wiele szkoleń i każde szkolenie prawi o czymś, tak naprawdę bardzo często prawdziwym, to każda osoba z autyzmem jest po prostu inna. Na pewno to jest stresujące dla osób, które uczą takie osoby, a nie są do tego w odpowiedni sposób przygotowywane. Pan jest filozofem. Mi się wielu filozofów w życiu, w mojej ścieżce edukacyjnej udało spotkać i każdy był ekscentrykiem w dzisiejszych czasach. Tak naprawdę trudno jest rozeznać się, kto ma autyzm, kto ma jakieś inne zaburzenie, a kto jest po prostu ekscentrykiem. Każdego opisujemy w myśl pojęć, które po prostu znamy. W pierwszej chwili artykuł potraktowałam po prostu jako taki wywód filozoficzny, taką chęć wyrzucenie z siebie swojego problemu. Natomiast do każdej osoby, sama również studiowałam, nie byłam prostą studentką, ale udawało się zawsze trafić na ludzi, którzy mieli chęć do tego, żeby jednak przekazać tą wiedzę. I teraz należy się też zastanowić, czy tą wiedzę ja mam wykładać w sposób dla mnie znajomy, czy ja też na pewnym stanowisku mogę się też jeszcze wielu rzeczy nauczyć.
Kiedy pisałem ten tekst, dowiadywałem się, czy ten problem jest obecny na innych uniwersytetach. Tak, jest obecny. Sposób, w jaki sobie radzą z tymi ludźmi, poszczególne uniwersytety, poszczególni, nie wiem, prowadzący, mnie załamał. Po prostu traktuje się osoby chore psychicznie lub z zaburzeniami jako osoby całkowicie normalne, po czym uwala się je na egzaminach.
No i to też jest straszne. To jest po prostu przerażające, bo zamiast wzbudzać w ludziach chęć do nauki, to my tutaj ich tak jakby deprecjonujemy. Stawiamy przed nimi takie wymagania, którym nie są w stanie sprostać. Nie spotkałam się z czymś takim, co nie znaczy, że takich praktyk pewnie nie ma. Ja myślę, że za takimi osobami, na przykład z autyzmem czy z zespołem Aspergera, bardzo często stoją silne rodziny. Rodziny, które też wierzą w zdolność swoich dzieci i chcą sprawić, żeby one były szczęśliwe, żeby ich marzenia też się spełniały. Jakoś nie chce mi się wierzyć, że kosztem innych ludzi. Nie wyrzucajmy. Nie ma po co. Nawet jeśli nie będą te osoby pracować w konkretnym zawodzie i nawet jeśli mówimy o tym, że w zasadzie już każdy ma tytuł magistra, że teraz to już na doktoraty robi się moda, nie zamykajmy się tak, nie tworzmy też klastrów pewnego rodzaju społecznych. Jeśli to tak naprawdę ma służyć tylko temu, żebyśmy tej wiedzy mieli więcej, to się uczmy, zdobywajmy i uczmy się również o osobach z autyzmem. Natomiast wydaje mi się, że to być może uczelnia powinna w pewien sposób też zadbać o to, żeby przygotować takie osoby do pracy.
Coraz więcej instytucji prosi nas o zapoznanie się z corusztonowym regulaminem. Coraz więcej osób domaga się wysyłania nas na dodatkowe szkolenia, przyuczania do zawodu i tak dalej. Na moim uniwersytecie na przykład światli profesorowie z zachodu przyjeżdżają między innymi po to, żeby nauczyć tych biednych uczonych z peryferii Unii Europejskiej, żeby ich nauczyć, jak oni mają nauczać swojego przedmiotu. Jednak do moich obowiązków należy nauczanie przedmiotu, nie zaś zajmowanie się przypadkami trudnymi. Czy uniwersytet nie jest miejscem socjalizacji, ale transmisji wiedzy. Do tego obliguje mnie mój kontrakt.
My wychodzimy bardzo szeroko do pracowników i wszyscy ci, którzy uważają, że powinni do tego podejść solidnie, prawidłowo i wiedzieć, że zrobili wszystko, powinni z tych możliwości skorzystać. Takie oferty są i co roku są przekazywane wszystkim pracownikom uniwersytetu.
A ile osób z takiej oferty skorzystało?
Myślę, że kilkanaście na pewno uczestniczą ci, którzy chcą. Ja na przykład skorzystałem swego czasu. Jakby nie patrzeć, nasz zawód jest zawodem, który no wymaga takiej otwartości i pewnych wzajemnych relacji, które nas do siebie jakoś tam zbliżają. A zatem my musimy też ponieść pewne nakłady, pewną pracę włożyć w to, żeby być przygotowani do prowadzenia zajęć ze studentami.
To jest niebezpieczne myślenie, bo jeżeli dzisiaj nie podoba nam się człowiek z zespołem Aspergera, może jutro stwierdzimy, że niewidomi właściwie też nie powinni przychodzić na uczelnię z normalnymi ludźmi, bo na przykład nie znają drogi do klasy, czy osoby na wózku nie muszą WF-u zaliczać i tak dalej. To prowadzi nas do tego, żeby się zamykać na ludzi, a filozofia i etyka, tak się nazywa przedmiot, jest właśnie takim przedmiotem, gdzie mamy się uczyć tego, czym jest ta etyka, czyli czym jest humanitarne podejście również do ludzi.
Z jednej strony, jeżeli taka osoba zakłóca i przeszkadza grupie zdobywać wiedzę, w końcu jesteśmy na uniwersytecie, tutaj głównie o to chodzi, no to jest problem i dla wykładowcy, i dla grupy, i dla takiej osoby. Ona tego nie rozumie, jeżeli wykładowca próbuje ją uspokoić, na to ona reaguje w agresywny sposób, może to wywoływać albo niechęć grupy, albo po prostu niechęć wykładowcy też. Więc albo powinna być zastosowana zasada IOS, czyli indywidualny tok nauczania, albo wykładowca i grupa powinna być odpowiednio przygotowana na takie zachowania, żeby wiedzieć, jak reagować.
Czym innym jest szkoła podstawowa z klasą integracyjną, gdzie dwie panie prowadzą zajęcia. Jedna z nich zajmuje się dzieckiem z zaburzeniami, inna zwraca uwagę bardziej na resztę klasy. Czym innym jest uczelnia wyższa, gdzie tutaj ja doskonale rozumiem profesora. Jemu po prostu zależy na tym, żeby coś przekazać. Jeżeli nie jest w stanie tego zrobić, wtedy ma prawo się buntować, wtedy ma prawo gdzieś próbować znaleźć jakieś porozumienie, rozmawiać z kimś. Być może niepowodzenia pewnych rozmów spowodowały powstanie takiego artykułu. Być może to, że poczuł, że się po prostu spotkał ze ścianą. Wydaje mi się, że może wywołać niechcący jakby dyskusję na całą Polskę. Może to być temat takiej wagi jak pedofilia w kościele, aborcja in vitro. Proszę bardzo, porozmawiajmy teraz również o sytuacji takich osób na zajęciach i o sytuacji wykładowców z takimi osobami.
Do rektora Uniwersytetu w Białymstoku. Ze wspomnianym artykułem profesora Nowaka część osób się zgadza, inni weszliby na zajęciach z profesorem w polemikę. Wśród podpisujących się pod tym listem są zarówno jedne, jak i drugie osoby. Rozważmy, czy w środowisku uniwersyteckim otwartość na dyskusję nie powinna być cechą immanentną. Czy naszą najlepszą z możliwych odpowiedzi na artykuł profesora Nowaka nie byłoby kontynuowanie dyskusji merytorycznej na ten istotny społecznie temat, który poruszył profesor prawdopodobnie jako pierwszy w Polsce swym artykułem? Grupa studentów filozofii i etyki. Drugi rok.
Szanowny panie profesorze, jako ojciec 14-letniego autysty i również jako wykładowca i profesor wyższej uczelni, chciałbym wyrazić poparcie dla tez i spostrzeżeń z pańskiego artykułu. Wiem o akcji protestacyjnej złamu Facebooka, ale uważam, że stosowniejsza dla niezgadzających się z panem byłaby polemika jego autorów na łamach gazety.
List polemiczny w związku z artykułem profesora Piotra Nowaka. Nawoływanie do dyskryminacji i uzasadnienie jej stereotypami narusza prawa człowieka i jest niedopuszczalne, szczególnie gdy czyni to wykładowca akademicki, wykorzystując swój autorytet i erudycję. Profesor Piotr Nowak w Plus Minus Rzeczpospolitej z 5 stycznia bieżącego roku zadał pytanie, czy ludzie niezrównoważeni psychicznie, pod tym pojęciem pan profesor rozumie bardzo różnorodne trudności funkcjonowania, powinni być przyjmowani na uczelnie wyższe. Chcemy wyjaśnić, że odpowiedź na tak zadane pytanie jest bardzo prosta i znajduje się m.in. w artykule 32 22 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, artykule 26 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, artykule 14 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i artykule 24 Konwencji o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami. Rozważania pana profesora zmuszają nas do zadania innego pytania. Czy uprawnione jest, by profesor wyższej uczelni, używając swojego autorytetu i erudycji, uzasadniał dyskryminację i postulował odebranie prawa do kształcenia osobom z niepełnosprawnością psychiczną? Nie powinno być zgody na takie zachowania studentów, które uniemożliwiają prowadzenie zajęć. To konkretny problem, którego pojawienie się wymaga wnikliwej analizy i skutecznych działań. Autor nie poświęca jednak jego rozwiązaniu uwagi. List podpisali m.in. dr Paweł Kubicki, Szkoła Główna Handlowa, dr Katarzyna Roszewska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, czy Barbara Imiołczyk, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
Oświadczenie kadry akademickiej kierunku filozofia i etyka. Uważamy ten artykuł za nierzetelny merytorycznie i szkodliwy społecznie. W imieniu zespołu profesor Wioletta Małgorzata Kowalska.
A może rzeczywiście, jak niektórzy twierdzą, ten artykuł miał sprowokować głębszą refleksję na temat zmian, które właśnie dokonują się w naszym społeczeństwie pod wpływem na przykład ustawy o ochronie życia poczętego i innych, za którymi stoi nasze chore imaginarium. A wszystko zostało wyjałowione w ciasnym boksie poprawności politycznej, w którym ugrzązł przede wszystkim właśnie język.
Moim zdaniem profesor Nowak dotknął samego jądra problemu poprawności politycznej. To znaczy w czasie, kiedy mamy absolutne przekonanie do tego, jak gdyby sobie już to wprowadziliśmy w nasz krwiobieg, że wszyscy jesteśmy równi, trudno nam się zmierzyć z myślą, że oznacza to równość szans, a nie zawsze nauka, a także kultura są w stanie wyrównać tego, co natura, do czego nie dość dobrze nas przygotowała.
Cały świat boryka się właśnie z tym problemem. Postawienie granicy. Dyskryminacja jest synonimem słowa granica. Dyskryminacja ograniczona, którą postuluję. Absolwent weterynarii z SGGW ma prawo wypisywać recepty. Jak się pani by z tym czuła, gdyby i tam dopuszczano osoby chore psychiczne i zaburzone do studiowania? Znaczy, żeby wyznaczyć taką granicę, należy w ogóle rozpocząć dyskusję na ten temat, a nie ulegać modom również w nauce, również w psychologii, moralnemu szantażowi, czy też lobby antypsychiatrycznemu. I ja nie uległem językowi poprawności politycznej. A czy ja postuluję powrót do zdrowego rozsądku oraz chciałbym swoim tekstem skłonić polityków oraz osoby, które zarządzają współczesną akademią, żeby coś w tej sprawie zrobić. I dopiero, kiedy będzie uniwersytet miał wyraźną podstawę do działań, które pozwolą w sposób adekwatny rozwiązać tę sytuację, wtedy będziemy mogli mówić, czy uniwersytet się do tego stosuje, czy nie. W tej chwili nie ma narzędzi, żeby to rozwiązać, ponieważ ustawa jest dziurawa, ustawa jest bublem, ustawa jest do luftu.
My jako uczelnia absolutnie nie możemy takich granic wyznaczać i w ogóle nie ma o tym mowy. Ja podchodzę do tego w ten sposób. My otwieramy się na wszystkie osoby, które skończyły szkołę średnią i zdały maturę. My w nic więcej nie wnikamy. Jeśli ktoś zdał maturę, to znaczy, że może w 100% korzystać z tego, co oferują uczelnie wyższe. I dla mnie się tu temat kończy. A więc niby dlaczego ktoś, kto ma maturę, nie może studiować? No. Edukacja ma swoje kolejne fazy, ma swoje kolejne etapy. Ktoś przeszedł szkołę podstawową, szkołę średnią, trafia na uczelnię, robi doktorat i tak dalej. A więc nie widzę tutaj możliwości wprowadzania, zresztą potrzeby wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń.
Najmniej tak naprawdę wiem o studiach. Znam tylko jedną osobę studiującą z autyzmem. Myślę, że jest to trudne. Myślę, że edukacja tak naprawdę nie jest gotowa, nadal nie jest gotowa i nie wiem, jak długo będzie na takie indywidualne podejście do ucznia. Mamy normy, mamy pewne przepisy, mamy pewne programy dla każdego etapu edukacyjnego. Natomiast mam takie poczucie, jako mama, również rozmawiając z innymi mamami, że brak jest tutaj takiego indywidualnego podejścia, ponieważ osoby ze spektrum autyzmu nie wszystkiego mogą się nauczyć. I możemy być zdolni, ale niektórych rzeczy możemy nie ogarnąć. I to wcale nie znaczy, że moje dzieci na przykład mają znać całą historię Polski na pamięć, bo bez tej historii na przykład mój syn, akurat z upośledzeniem umysłowym, sobie w życiu bardzo dobrze poradzi. Natomiast należy te programy już dopasowywać indywidualnie do możliwości, a także do jakiejś tam wizji funkcjonowania takiej osoby w przyszłości jako samodzielnej osoby, bo do tego przecież wychowujemy swoje dzieci. Nie chcemy ich przez cały czas mieć w swoich domach. Niech idą i będą szczęśliwymi ludźmi.
W swoim tekście nikogo nie skrzywdziłem. Nikogo nie zaatakowałem personalnie. Moim obowiązkiem filozofa jest stawiać trudne pytania. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że świat może zechcieć na nie odpowiedzieć lub nie. Zdaję sobie również sprawę z tego, że rozmaicie się obchodził z filozofami. Mimo to podejmuję tę rękawicę i czekam, co się stanie.
Był to reportaż Joanny Sikory zatytułowany Przypadek Uniwersytetu X. W audycji wykorzystano komentarze internautów, list ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich, fragment artykułu Adama Lipszyca z Gazety Prawnej, a także prywatną korespondencję profesora Piotra Nowaka.